To kontynuujemy obserwację ogólną i dzisiaj od dwóch daty skończymy ją. Ale autora i adresatów. Mamy już chyba do połowy 12 rozdział, tak?
Tak,
tak. Na 13 wersecie z tego, co mi Iwonka mówi, skończyliśmy, bo ja nie pamiętam.
Tak, a 15.
Na 13, tak. Dobra. To w takim razie przypomnijmy sobie, dlaczego ten list został napisany w ogóle. Dlaczego ten list został w ogóle napisany?
Bo była taka potrzeba.
No, pewnie. Dobra odpowiedź. Dyplomatyczna. Ale to może powiedzieć nawet ten, kto go nigdy nie przeczytał.
Ponieważ było zagrożenie, że Żydzi odejdą z powrotem, cofną się. Odejdą od wiary, którą przekazali apostołowie i sam Jezus Chrystus.
Zbawienie z łaski do zbawienia z oczu. No to też nie jest dobre określenie. Wrócą tylko do świątyni do świątyni i składania ofiar.
I zatrzymali się.
Według starego testamentu. Mm-hmm.
No, co to, ktoś jeszcze ma do
to,
powiedzenia?
To, co widzialne, przesłoniło im to, co nie widziałem.
Spotykamy od Żydów, którzy się nie opamiętali
i nie wierzą w Chrystusa.
Tak.
Przeciągające
się prześladowania spowodowały to, że tracą cierpliwość
w
oczekiwaniu na przyjście
Pana. Mhm. I stają się ociężali.
Są zagrożeni grzechem przeciwko Duchowi Świętemu.
Tego nie wystudiowaliśmy.
Tego nie wystudiowaliśmy.
Jeszcze nie doszliśmy, to ja.
Nie mogą być zagrożeni grzechem przeciwko Duchowi Świętemu.
Odpadnięcie ofiary, jeżeli już.
To nie.
Dlatego, że grzech przeciwko Duchowi Świętemu to jest zupełnie inne zagadnienie, inne okoliczności. Są zagrożeni odpadnięciem od wiary.
I jeszcze zatrzymali się w nauce Chrystusowej, nauce apostolskiej. Jak ktoś się zatrzymuje, ten się cofa.
Co jeszcze pamiętacie?
Źle powiedziałam. Znieważył rozdział 10, werset 29.
No, są zagrożeni odpadnięciem od wiary.
Znieważyli ducha łaski.
Są zagrożeni odpadnięciem od wiary. Czyli
no, jest wytrwanie wierze.
Tak, oni uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa, zostali usprawiedliwieni z grzechów. Trwali w wierze, wydawali owoc, ale było to związane z doświadczeniami. I w związku z tym, że te doświadczenia się przedłużały, Pan nie przychodzi, wielu z nich zaczęło tracić cierpliwość i zadawać sobie pytania, czy faktycznie ta wiara to jest prawdziwa wiara. Czy dobrze zrobili, odchodząc od wiary, jak to nazywają, wiary ojców?
Tak.
Czy to rzeczywiście tylko cień, czy fakt? W dodatku, że przed oczami mają świątynię w Jerozolimie, mają widzialny system kapłański, mają wspaniałą świątynię, mają pisma i proroków, które mówią o świątyni ziemskiej. Oczywiście mówią o Nowym Przymierzu, ale je można interpretować. A z drugiej strony mają wierzyć w Jezusa, którego nigdy na oczy nie widzieli. Znają go tylko z opowiadań apostołów. Mają wstęp do świątyni, której nie widzą. Mają obietnice, które póki co związane są z doświadczeniami, więc widzą doświadczenia, obietnic nie widać. One się nie chcą ziścić póki co, no bo Pan nie przychodzi. Co mi z obietnic, jak obietnice jeszcze się nie spełniły, a ja wiem, czy one się spełnią, zaczynają tracić wiarę. To, co widzialne, doświadczenia przesłaniają im to, co niewidzialne. I to ma bardzo praktyczny wymiar. Oni zaczynają tracić wiarę, zaczynają, zapominają to, w co uwierzyli. Zaczynają popadać w grzech, bo to się jedno z drugim wiąże. Zaczynają i spotykać kolejne doświadczenia już z powodu ich grzechu, bo Bóg ich karci. Więc te problemy ich się nawarstwiają i trzeba im wyjaśnić, o co chodzi. I stąd jest potrzeba napisania tego listu. Żeby na powrót oni odświeżyli w swoich umysłach i w swoich sercach to, w co uwierzyli na początku.
Żeby ta nadzieja z nim stała się żywa.
Żeby ta niewidzialna nadzieja, niewidzialny kapłan i niewidzialna świątynia nabrała realnego znaczenia w ich życiu, żeby oni znowu zaczęli w tym trwać, nie patrząc na to, co widzialne. Bo to, co widzialne, jak mówi słowo, ono jest tylko na chwilę, ono przeminie. A, bo Bóg tym wstrząśnie, a pozostanie tylko to, czym wstrząsnąć się nie da. Póki co jest to niewidzialne. I to jest właśnie ich problem. Problem nie tylko ich. Problem wielu, wielu, wielu wierzących w Pana Jezusa. Nie tylko ich. I stąd te wszystkie zalecenia, te wszystkie przypomnienia. I one mają bardzo duże znaczenie. Dlaczego? Dlatego, że oparte są o pewną oś. Jeżeli my znamy powód napisania listu, zresztą nie tylko tego jednego, jeśli my znamy jak gdyby kręgosłup tego całego listu, na czym się opiera, z czego wyrastają wszystkie tematy poruszane, to my wtedy interpretując te fragmenty, te tematy, one musimy je tak interpretować, żeby one miały związek z tym, co jest osią listu. Więc każde nauczanie konkretne, które będziemy rozpatrywać, musimy pamiętać o tym, co jest osią listu. W jakim kontekście jest to nauczanie? Dlatego z tym się zapoznajemy. Jeżeli będziemy o tym pamiętać, co jest osią listu, co jest problemem adresatów, wtedy łatwiej będzie nam zinterpretować pewne fragmenty pod tym kątem. Bo nie możemy ich interpretować, jak nam się chce. One nie mogą stać w sprzeczności z osią listu. Dlatego tak ważne jest, żeby tą oś zobaczyć, właściwie ją zdefiniować, właściwie ją określić i pamiętać o niej cały czas. Bo wielu ludzi rozważa Słowo Boże, tylko często oni rozważają Słowo Boże po prostu. Czytają i jak leci, tak? I teraz 3, 4, 5 wersetów można sobie na różne sposoby interpretować. Pytanie, czy to jest właśnie to? Czy rzeczywiście to jest dobra interpretacja? Dlatego staramy się właśnie to zobaczyć, żeby pamiętać, dlatego ja cały czas przypominam, tak jak zresztą z każdym listem, który rozważamy, żeby pamiętać cały czas o osi listu, o tym, co jest głównym tematem i na czym się ta cała treść opiera. A opiera się na wytrwaniu w wierze i na poukładaniu priorytetów. Co jest ważne, a co ważne nie jest. co jest zagrożeniem, a co powoduje, że wiara się umacnia. Tak? To jest bardzo ważne. Ok, to tyle przypomnienia z mojej strony i z waszej. I słuchajcie, no to co? To będziemy kończyć ten 12 rozdział, prawda?
Mogę jeszcze jedno słowo powiedzieć?
Tak, tak, proszę.
Zanim się, słuchajcie, natknąłem na wpis jednego z czołowych kalwinistów w Polsce odnośnie listu do Hebrajczyków. I posłuchajcie, dlaczego tak ważne jest, że my studiujemy list do Hebrajczyków i teraz autora, adresatów, tak? Dlaczego to jest takie ważne? Kilka zdań tutaj jest dosłownie napisanych. Posłuchajcie. Odpowiednia interpretacja tego listu, czy listu do Hebrajczyków, wymaga uznania, że został on napisany do trzech różnych grup Żydów. Pierwsza grupa wierzących, druga grupa niewierzących, którzy intelektualnie pojęli Ewangelię, trzecia grupa niewierzących, na których Ewangelia i osoba Chrystusa wywarły duże wrażenie, lecz którzy w związku z tym nie doszli do żadnych wniosków. I podsumowanie. Nieświadomość istnienia tych trzech grup odbiorców prowadzi do interpretacji listu, która jest niezgodna z resztą Pisma Świętego. Patrzcie, fałszywe założenia wstępne prowadzą do fatalnych wniosków. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy zobaczyli to, co Darek tłumaczy, do kogo ten list jest napisany. Bo jeżeli źle się to zobaczy, to właśnie się dojdzie do takich wniosków, do których dochodzą kalwiniści w liście do Hebrajczyków. I to jest poważny później problem. Bardzo poważny. To taka ciekawostka tylko. Przepraszam za to.
Tak, ale jeżeli już, to trzeba też tutaj dodać, że dostrzeganie w tym liście trzech różnych grup ludzi nie wynika z treści listu, bo
oczywiście
tego w treści listu nie ma.
Oczywiście, właśnie.
To wynika z odgórnego założenia, że zbawienia nie można stracić,
z doktryny,
że Jezus umarł za wybrańców i teraz, żeby ten list w ogóle dało się zjeść dla kalwinisty, to on musi zrobić odgórny podział, żeby móc odpowiednie fragmenty według tego z góry założonego podziału adresatów to zrobić. Natomiast taki argument, że niezgodny z całą treścią pozostałego Pisma Świętego, no jest to pewien problem, dlatego że mamy problem, ponieważ zawsze listy były pisane do tych, którzy uwierzyli. Mhm. Ponieważ jest to nauczanie apostolskie,
tak,
do ludzi, którzy uwierzyli i potrzebują pokarmu.
Tak.
Niewierzącym była głoszona Ewangelia. Listy były pisane do zborów. Do zborów. I teraz, gdybyśmy sobie traktowali, że listy były pisane do niewierzących, to przepraszam, a kto kiedy im je dostarczył? A który niewierzący? Mamy problem. Ponieważ Paweł na koniec mówi, przybędę do was. To do niewierzących przybędzie?
Gdzie?
Czy do wierzących?
I gdzie?
Kogo odwiedzi z Tymoteuszem? On szedł do wierzących. Po drodze głosił Ewangelię, ale nigdy niewierzących nie odwiedzał. On nie czytamy w żadnym liście, żeby on odwiedzał niewierzących, żeby zobaczyć, jak oni trwają w wierze. Więc mamy tutaj po prostu jakieś no takie bardzo karkołomne, ekwilibrystyczne wręcz powiem kombinacje, które tak naprawdę nie wytrzymują próby treści, aczkolwiek są bardzo dobre, strawne i do przyjęcia dla tych, którzy mają z góry postawione tezy. Zresztą nie tylko ta jedna, to nie tylko jak gdyby kwestia doktryn postawionych przez Kalwina, ale nie tylko jego, tak mówimy tak ogólnie, kalwinizm.
Tak, ja trafiłem na to, tak przeglądając pewne rzeczy, przypadkiem wydawałoby się, ale mnie zainteresowało, patrzę, o, list do Hebrajczyków, coś, kilka zdań o tym. Ale chodzi mi o to, bo czasami może się nam wydawać, że a znowu zaczynamy jakiś list, znowu to mozolne, taka obserwacja, znowu ten autor adresaci i tak dalej. Ale słuchajcie, to jest bardzo potrzebne i wskazane, bo później, jak ktoś powie właśnie taką rzecz, że adresatami listu do Hebrajczyków to są trzy grupy ludzi, to my od razu zaoponujemy i powiemy w życiu. życiu. Jest jedna grupa. Oczywiście stan duchowy tych osób może być różny, tak? Jedni bardziej trzymali się, drudzy nie, ale wszyscy byli uświęceni. Nie można ich podzielić w taki sposób, jak ktoś by sobie chciał, bo mu tak będzie pasować do całej wyznawanej doktryny. To jest bardzo ważne i ja sobie to cenię.
Tak, ale też jest to zagrożeniem w każdej innej doktrynie, która się nie trzyma Słowa Bożego, a wymaga ekwilibrystyki, ja to tak nazywam, bo to są zabiegi cyrkowe wręcz, sportowe, że trzeba takiej kombinacji użyć, żeby wtłoczyć w tekst to, czego tam nie ma. I to na różne sposoby jest. Na różne, naprawdę na różne sposoby. I dzięki Bogu, nie mamy odgórnych założeń. Ja się zawsze modlę o to, że liczy się tylko prawda. Liczy się tylko prawda. I liczy się to, co mówi tekst. I im więcej się poznaje Słowo Boże, tym bardziej się człowiek albo umacnia w tym, co poznaje, ewentualnie jeżeli styka się z tekstem i widzi, że źle coś wcześniej uważał, to jeśli będzie chciał na siłę przy tym pozostać, to jest moment, kiedy przestanie cokolwiek widzieć. Jeżeli on zobaczy coś i nie będzie chciał tego zmienić, nie będzie chciał zweryfikować swoich poglądów, a widząc to pozostanie przy swoim twardo, bo liczy się to, co on już wie, to ten człowiek już dalej nic więcej nie zobaczy, śmiem twierdzić. Dopóki nie ukorzy się przed Bogiem i nie podziękuje mu za to, co zobaczy. Dlatego tak wielu ludzi też, spotkałem się z takimi, dowiadując się, jak jest, nie chcą potem dalej rozważać. Dlaczego? Bo nie chcą zmienić swoich poglądów. I oni wolą powiedzieć nie, na tym momencie stop. Ja się z takimi ludźmi spotkałem, którzy po pewnym studiując, rozważając razem z nami, zetknęli się z tekstem. Musieli uznać tekst. Nie było jeszcze żadnej interpretacji. Oni powiedzieli na dziś dosyć, dziękuję, my już nie chcemy studiować. Jeżeli tak, to my nie chcemy studiować. I skończyło się. Dlaczego? Bo tekst, po prostu zderzenie z tekstem, takie twarde zderzenie z tekstem, w którym ja nie pozwoliłem na interpretację, powiedziałem najpierw zgódź się z tekstem, a potem będziemy się zastanawiać, co on oznacza. Ale powiedz mi, że tak jest napisane. Tak jest napisane, ale mi to nie odpowiada. No to o czym my rozmawiamy? I ja widzę, i to jest moment, kiedy człowiek się zatrzymuje. To jest człowiek, moment, w którym się człowiek zatrzymuje i nie zrobi już dalej kroku. On zostanie w tym. Bóg go będzie prowadził, no bo to jest dziecko Boże. Natomiast też on się odziera z błogosławieństwa, taka osoba. Także mam nadzieję, że dalej nas Bóg będzie prowadził i że to, co widzimy, sprawi, że będziemy utwierdzeni, no, że będziemy jakoś tak sensowni, mądrzej, mniej emocjonalnie, bardziej w wierze trwali, tak, bo też wiara nie jest tożsama z emocjami, to jest to, czego się spodziewamy, żeby to po prostu krzepło w nas, nie? Okej, okay, dzięki za tą informację, Rafał, i słuchajcie, tak, przeczytamy sobie, słuchajcie, może ten 12 rozdział, żeby go przypomnieć, co? A zaczniemy oczywiście od 14, no bo tam już wcześniej, skoro mamy omówione, to zaczniemy od 14, ale przeczytajmy sobie cały rozdział.
Mogę?
No, proszę bardzo.
I my mamy wokół siebie tak wielką chmurę świadków, zrzućmy z siebie wszelki ciężar i grzech, który nas tak łatwo osacza. W cierpliwości biegnijmy w wyznaczonym nam wyścigu. Patrząc na Jezusa, twórcę i dokończyciela wiary, który z powodu przygotowanej mu radości wycierpiał krzyż, nie zważając na hańbę i zasiadł po prawicy tronu Boga. Pomyślcie więc o tym, który niósł tak wielki sprzeciw wobec siebie ze strony grzeszników, abyście nie zniechęcali się w waszych umysłach i nie ustawali. Jeszcze nie stawialiście oporu aż do krwi, walcząc przeciwko grzechowi. I nie zapomnieliście...
I zapomnieliście
o napomnieniu, które jest kierowane do was jako synów. Mój synu, nie lekceważ karania Pana i nie zniechęcaj się, gdy On cię napomina. Kogo bowiem Pan miłuje, tego karze, a chłoszcze każdego, którego za syna przyjmuje.
Jeśli znosicie karanie, Bóg obchodzi się z wami jak z synami. Jaki to bowiem syn, którego ojciec nie karze? A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bankartami, a nie synami. Poza tym nasi cieleśni ojcowie nas karali, a szanowaliśmy ich. Czyż nie tym bardziej powinniśmy poddać się Ojcu Duchów, abyśmy żyli? Tamci bowiem karali nas przez krótki czas według swego uznania. Ten zaś czyni to dla naszego dobra, abyśmy byli uczestnikami Jego świętości. A żadne karanie w danej chwili nie wydaje się radosne, ale smutne. Potem jednak przynosi błogi owoc sprawiedliwości tym, którzy przez nie byli ćwiczeni. Dlatego wyprostujcie opadłe ręce i omdlałe kolana. Prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to, co chrome, nie zeszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione. Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana. Uważajcie, żeby nikt nie pozbawił się łaski Boga, żeby jakiś korzeń goryczy wyrastając nie wyrządził szkody i aby przez niego nie skalało się wielu. Żeby nie było żadnego rozpustnika lub bezbożnika jak Ezaw, który za jedną potrawę sprzedał swoje pierworodstwo. Wiecie przecież, że potem, gdy chciał odziedziczyć błogosławieństwo, został odrzucony. Nie znalazł bowiem miejsca na pokutę, choć ze łzami jej szukał. Bo nie podeszliście do góry, która da się dotknąć i płonącej ogniem, do mroku ciemności i burzy, ani do dźwięku trąby i takiego głosu słów, że ci, którzy go słyszeli, prosili, aby już do nich nie mówiono. Nie mogli bowiem znieść tego rozkazu. Gdyby nawet zwierzę dotknęło góry, będzie ukamienowane lub przebite strzałą. A tak straszne było to zjawisko, że Mojżesz powiedział: jestem przerażony i drżę. Lecz podeszliście do góry Syjon, do miasta Boga żywego, do niebiańskiego Jeruzalem i do niezliczonej rzeszy aniołów. Na powszechne zebranie do zgromadzenia pierworodnych, którzy są zapisani w niebie. Do Boga, sędziego wszystkich, do duchów sprawiedliwych, uczynionych doskonałymi i do pośrednika nowego przymierza Jezusa, do krwi, którą się kropi, a która mówi lepsze rzeczy niż krew Abla. Uważajcie, abyście nie odtrącili tego, który przemawia. Jeśli bowiem tamci nie uniknęli kary, odtrąciwszy tego, który na ziemi mówił, tym bardziej my, jeśli odwrócimy się od tego, który przemawia z nieba, którego głos wstrząsnął wówczas ziemią, a teraz obiecuje, mówiąc: jeszcze raz wstrząsnę nie tylko ziemią, ale i niebem. A słowa jeszcze raz ukazują usunięcie tego, co się chwieje, jako tego, co stworzone, aby pozostało to, co się nie chwieje. Dlatego otrzymując królestwo niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu tak, jak mu się to podoba, z czcią i bojaźnią. Nasz Bóg bowiem jest ogniem trawiącym. Mhm.
Dobrze, więc słuchajcie, mamy tutaj... ostrzeżenia. Dalej skierowane, kontynuacja mówiąca o tym, na początku popatrzcie, że mamy patrzeć, wierzący mają patrzeć na Jezusa, wodza i dokończyciela wiary, na Jego postawę, ale też pamiętać, że Jezus jest wodzem i dokończycielem wiary. Ten, który jest arcykapłanem, najwyższym kapłanem według porządku Melchizedeka, którego nie widzą i mają na niego patrzeć, czyli pamiętać o tym, co usłyszeli, a to, co usłyszeli o Jezusie, to jest Ewangelia. To jest dobra nowina o tym, gdzie jest nadzieja. Czyli patrzenie na Jezusa to też jest odświeżanie w swojej myśli, sercu, pamięci, tak, Ewangelii, tego, co jest prawdą. I mają uważać, tak, że jeśli przychodzi na nich napominanie, to mają się z tego powodu nie gorszyć, tak? Dlaczego? Bo popatrzcie teraz od 13 wersetu mamy tak, od 12. Dlatego opuszczone ręce i zemdlone kolana wyprostujcie. Dalej, jak tam macie 13 werset?
Prostujcie ścieżki dla waszych stóp, aby to, co chrome, nie zeszło z drogi, ale raczej zostało uzdrowione.
Tak, żebyście nie zeszli z drogi. Czyli czego się tutaj o nich dowiadujemy? że oni są na dobrej drodze do zejścia z drogi, ale jeszcze z tej drogi nie zeszli. Bo tutaj zdefiniowanie zejścia z drogi, bo to jest też ważne, co to znaczy zejść z drogi. Zależy, jak sobie to zdefiniujemy. Tak? Jeżeli ktoś grzeszy, to schodzi z drogi posłuszeństwa. Tak? Przestaje być posłuszny Bogu. Tak? I Bóg go naprostowuje, żeby on znowu zaczął być posłuszny, żeby, tak jak w sobotę to tłumaczyliśmy sobie, tak, ostatnio, że to, co Bóg daje, te zalecenia wszystkie, prawo, które dał, to z perspektywy świata jest pokazane, co? To jest moje ograniczenie. Tego nie wolno, tego nie wolno, tego nie wolno, tamtego nie wolno. Tak jak w prawie mojżeszowym było. Ten, kto już tam jakiś tam wadę ma, kulawy czy coś, to on nie może służyć świątyni. I według świata to niesprawiedliwe. Tak? On powinien być doceniony. Przecież on co? On będzie na marginesie. On będzie miał złe myślenie o sobie. Tak? W jakiś dołek psychiczny wpadnie. Tak się dzisiaj mówi. Tak? Dowartościować tych ludzi trzeba. A tam nie może. Tak? Może wszystko robić. Może jeść. Może funkcjonować. Niczego mu się nie odmawia. W świątyni służyć nie może. Dokładnie. Natomiast co jest bardzo ważne, żeby zobaczyć właśnie to, co myśmy wtedy również mówili, co tu teraz widać bardzo wyraźnie, że wszystkie przepisy nie są, żeby człowieka ograniczyć, a żeby dać mu nieskrępowane i niczym nieograniczoną społeczność z Bogiem. Czyli im bardziej jesteś uświęcony w życiu, tym masz szerzej, lepszy kontakt z Bogiem. Im więcej jest w twoim życiu nieposłuszeństwa, ten kontakt z Bogiem jest zawężony. Więc ty, paradoksalnie mając swobodę w grzechu, ograniczasz do zera praktycznie czasami swoją społeczność z Bogiem. To działa odwrotnie niż mówi świat. Tak samo było z prawem od początku, jak Bóg dał w Edenie, potem z Abrahamem, potem na górze Synaj i dokładnie tak jest dzisiaj. W tym przymierzu, w którym my jesteśmy z prawem. Wszystko jest po to, żebyś ty nie musiał być ograniczony w relacji z Bogiem. Tam wszystko dotyczyło ciała, mówiliśmy sobie w świątyni jerozolimskiej. Dlaczego? Bo wszystko, co było święte, było dotykane ciałem. Święte były świeczniki, świątynia, ołtarz, wszystko było święte. I tego dotykały ręce. Więc jeżeli coś było nie tak, one nie miały prawa dotykać. Dzisiaj nie mamy nic widzialnego. Dlatego nie chodzi o fizyczną czystość rąk umytych, tak? Obmycie, a chodzi o sprawy duchowe. Ale to też jest pewien obraz. Natomiast chodzi o to, że tutaj mamy sytuację, w której ktoś zaczyna grzeszyć. I co się dzieje? Musi wyprostować swoją ścieżkę, ale tu, zobaczcie, mamy definicję, że jeszcze, żeby nie zeszło z drogi, tak? Więc teraz tu musimy sobie zdefiniować, co to znaczy zejść z drogi, z jakiej drogi. I czytajmy sobie dalej, co się z nimi dzieje, bo my dużo informacji o nich tutaj mamy. Oni mają problem, ale czytamy co? Żeby co? Nie zeszło z drogi. Tak? Czyli oni jeszcze nie zeszli, no bo jakby zeszli, to takie polecenie, jak gdyby zalecenie, nie ma sensu.
Tak.
Zobaczcie dalej. Tak. Dalej co pisze 14 werset?
Dążcie do pokoju ze wszystkimi i do świętości, bez której nikt nie ujrzy Pana.
Dwie rzeczy. Z czym mają problem?
Spokojem
między sobą i ze świętością, czyli z tym uświęceniem, z pobożnym życiem mają problem. Czyli popatrzcie, ich te cofanie się w wierze powoduje, że zaczynają cielesne rzeczy wychodzić na wierzch. Przestają być jednomyślni. Nie mają pokoju ze wszystkimi. A mają do tego dążyć, tak? I teraz dalej zobaczcie, o co chodzi jeszcze. Czego, na co uważając?
Aby nikt nie pozbawił się łaski Boga. Aby
dokładnie.
Aby jakiś korzeń goryczy wyrastając nie wyrządził szkody i aby przez niego nie skalało się wiele.
Żeby ktoś, co? nie odpadł od łaski Bożej. To jest to zejście z drogi, czyli są zagrożeni odpadnięciem od łaski Bożej. Odpadnięciem od łaski Bożej jest zagrożony tylko ten, kto z tej łaski skorzystał, a nie ten, który poznał to intelektualnie, jak niektórzy próbują mówić, czy gdzieś tam w ucho usłyszał i sobie coś tam w głowie przemyśliwuje. On jeszcze nie wie, co to jest łaska Boża, bo jemu grzechy nie zostały przebaczone. On intelektualnie może wie, ale on nie ma od czego odpadać. To jest kolejna interpretacja, którą słyszał, jak ich wiele. Ale jeżeli ktoś skorzystał z łaski Bożej i jest na tej drodze, to może z niej odpaść i musi uważać. Więc zejście z drogi to jest odpadnięcie od łaski Bożej. Tu tak należy to zejście z drogi zdefiniować. Czyli zejście z drogi wiary, pozbawienie się Bożej łaski. I tu nie jest tak, że Bóg zabiera tą łaskę. Zauważcie. Tu jest tak, że oni sami się jej pozbawiają przez swoje grzechy. To, co wielokrotnie mówiliśmy, też będziemy tutaj omawiać, utracenie zbawienia. Nie ma czegoś takiego jak utracenie zbawienia. Nie można go zgubić. Rano budzisz się, gdzie ono jest. Tak już mówiąc troszeczkę żartobliwie. Nie. To jest to, że ty możesz sam z własnej woli pozbawić się tego. Ty. To jest decyzja po twojej stronie. I na to trzeba uważać. Bo to jest konsekwencja trwania w tym, co tutaj jest opisane. To jest realne zagrożenie, pod którym oni są i dlatego ten list jest do nich napisany. Musimy to pamiętać o tym. To jest jak gdyby oś. Te zagrożenie jest osią listu. Dalej zobaczcie. Żeby ktoś nie odpadł od łaski Bożej, a żeby który korzeń gorzkości nie podrósł i nie przekaził innych. Żeby ktoś, kto odpada od łaski, nie pociągnął za sobą innych. I dalej zobaczcie, co jest napisane. Przykład jest Ezawa, tak? Czyli mamy tutaj sytuację, że grozi im co?
Porzucenie
drogi wiary. Tak? Potrzebują uświęcenia i pokoju z ludźmi. Potrzebują zmienić swoją postawę przede wszystkim. Tak? Ale też muszą pamiętać, że jeżeli to się nie stanie, to mogą odpaść od wiary i podzielić los czyj?
Ezawa.
Będziemy sobie o tym dokładnie studiować. Ezawa nikt pod, jak to mówią, pod pistoletem nie trzymał.
On sam uznał,
co jest dla niego ważniejsze, a co mniej ważne. Będziemy o tym mówić. On swoich dobrodziejstw wynikających z pierworództwa nie widział. Tego się nie dało na razie dotknąć, bo wszystko było pod ręką ojca. Ale Michę z Zupo było widać. I to był problem. I to był jego problem. Dlatego tu jest też, zauważcie to napisane, ten przykład jest podany, żeby nie podzielić losu Ezawa. Żeby nie odpaść od wiary, czyli to jest realne zagrożenie adresatów, odpadnięcie od wiary. Stąd to całe napomnienie, stąd te wszystkie wyjaśnienia, powrót do podstaw, żeby na nowo im to wszystko przypomnieć. Grozi im, że zapomną o łasce Bożej i Królestwie Niewzruszonym. Tak?
Ezaw miał pierworództwo, a nie myślał, że miał, czy uważał, że on miał. Nie miał. Mnie miał, że miał. On miał.
Nie ma.
Popatrzcie na 18-24 werset. My go będziemy rozważać, bo to jest jak gdyby przykład podany z mojżeszowych ksiąg, tak? Przypomnienie historii, ale 18-24, zobaczcie ten fragment, bo nie przystąpiliście do góry, której się da dotknąć. Czyli rozumiemy, że tu jest im przypomniane to, co widzialne, że pamiętacie, jak było na górze Synaj? Wy tego nie przeżyliście, ale wasi ojcowie, ale to jest opisane. To jest opisane wszystko, jak oni się czuli, jak się bali, jakie to było przerażające przeżycie dla nich, a wy, co, podeszliście do czegoś więcej niż tamto. To, do czego wy macie przystęp, to jest coś więcej. Ale co? Tego nie widać. Co nie oznacza, że to nie jest większe. Czyli co? Mają udział w czym? W przymierzu, które jest o wiele chwalebniejsze niż te z Synaju. Problem na czym polega? Zobaczcie. 23, 24, zobaczcie. Do krwi pośrednika nowego przymierza Jezusa i do krwi pokropienia lepsze rzeczy mówiącej niż krew Ablowa. Czyli oni przystąpili do przymierza, w którym krew Chrystusa co? Usprawiedliwia z grzechów. Tak? Usprawiedliwia z grzechów. Raz na zawsze. Czego co im nie może zapewnić? Kapłaństwo Aaronowe. Ono przypomina tylko co rok o grzechach. Dlaczego? Bo co rok trzeba to robić. Co rok trzeba stawać przed namiotem. Co rok kapłani muszą składać ofiary za siebie, potem za lud. Co roku kapłan musi wchodzić do świątyni, kropić nad ubłagalnią, żeby móc potem znowu przez rok mieć społeczność z Bogiem. Bo to było po to, żeby mogli znowu mieć społeczność z Bogiem. Bóg tego dnia nie ustanowił dla siebie, a dla nich. A tutaj jest co? Raz na zawsze. Więc pamiętajcie o tym, że to przymierze jest dużo większe, chwalebniejsze. Góra, której nie widzicie, pod którą podeszliście, jest dużo wspanialsza niż tamta. Niczego tamtej nie ujmując. Rozumiecie? Więc to jest bardzo ważne, żeby adresaci o tym pamiętali, ale oni są zagrożeni, bo po co im to się przypomina? Bo im się priorytety poprzestawiały. Oni zaczynają widzieć to, co zaczynają tylko skupiać się na tym, co widzą, co jak gdyby było do dotknięcia kiedyś i teraz, a zapominają o tym, czego nie można dotknąć. Bo to jest bardzo trudne. Więc grozi im, że zapomną o czym, zobaczcie. O tym, że Chrystus jest źródłem ich usprawiedliwienia. Że to On jest ich kapłanem najwyższym, a nie ktoś z rodu Arona. I 25 werset, zobaczcie, co mówi. Czego się o nich dowiadujemy? Co mogą odtrącić?
Tego, który przemawia.
Tego, który przemawia?
Z nieba.
A 24 werset co mówi?
Jezusa, pośrednika nowego przymierza.
Patrzcie, abyście nie gardzili tym, który mówi. Albowiem jeśli oni nie uszli, którzy gardzili tym, który na ziemi, na miejscu Bożym mówił, daleko więcej my, jeśli się odwrócimy od tego, który mówi z nieba. Tam mówił kto?
Człowiek.
Mojżesz. Oni powiedzieli, ty z nami rozmawiaj, bo my Boga to się nie chcemy słuchać, bo my się boimy. To po prostu nie na nasze uszy. To ty może lepiej sam pójdź z Bogiem, rozmawiaj, a nam przekażesz wszystko. Taki był konsensus. Bo jak zaczął Bóg do nich mówić, to się przerazili. Nawet Mojżesz mówi, ja jestem przerażony i drżący. Ale Mojżesz rozmawiał wtedy z Bogiem, twarzą w twarz, i im przekazywał te informacje. Oni nawet na jego świecącą twarz nie mogli patrzeć. A co mówić na rozmowę z Bogiem? Słuchajcie, takie było to. A tutaj jest napisane, że to jest więcej. Więc patrzcie, tam odwrócili się od tego, który z ziemi mówił. To patrzcie, żebyście wy nie odwrócili się od tego, który mówi z nieba, bo tam był pośrednikiem Mojżesz i ród Arona. A tu jest pośrednikiem Bóg. Sam Bóg, bo tam nie ma pośrednika, a Bóg jest jeden, jak mówi Paweł, tak? Więc ten przemawia z nieba. Chrystus mówi z nieba. Słowo Boże dociera do apostołów z nieba, od Ducha Świętego. Więc mogą zapomnieć o czym, grozi im, że odtrącą Boże świadectwo Jezusie Chrystusie i poniosą tragiczne konsekwencje. Pamiętacie, co chcieli Żydzi zrobić, kiedy przyszli zwiadowcy i przynieśli tą informację, że tam są olbrzymy, wysocy ludzie bardzo. Ale co chcieli zrobić Mojżeszowi? Ukamienować ich chcieli. Zabić chcieli Mojżesza, zabić chcieli Jozuego i Kaleba. Zabić ich chcieli. Dlaczego? Bo oni ich uspokajali i kwestionowali to, co mówiło pozostałych 10. Odtrącili go. Chcieli zabić Bożego pomazańca, bo Mojżesz był Bożym pomazańcem. To używamy słowa w greckiego Chrystus, pomazany. A oni go odtrącili, więc teraz jest ostrzeżenie, żeby ci, którzy są adresatami listu, nie odtrącili tego, co mówi z góry. Żeby pamiętali o konsekwencjach swoich ojców, którzy odtrącili posłannika tylko. A tu sam Bóg z nieba przemawia, dając świadectwo o Jezusie Chrystusie. Czyli to jest ich zagrożeniem, że w konsekwencji mogą odrzucić to świadectwo, tym samym odrzucając wiarę. To jest poważny problem. Bardzo poważny problem. Zobaczcie, co jest dalej. 28, zobaczcie werset, co mówi.
Dlatego otrzymując królestwo niezachwiane, miejmy łaskę, przez którą możemy służyć Bogu, tak jak mu się podoba, z czcią i bojaźnią.
Co mają przyjąć?
Łaskę.
Łaskę. I co? Jeszcze?
Służyć Bogu.
Przyjmijcie królestwo niechwiejące się. Ono nie jest z ziemi. Ono jest z nieba. Boży porządek na ziemię przyjdzie z nieba, bo Chrystus przyjdzie z nieba. Bądź wola Twoja
jako w niebie, tak i na ziemi.
Tam? To niech będzie tak i tu. Tam nie ma. Tam jest bunt, ale on jest opanowany. Natomiast tu ma być tak samo jak tam, czyli królestwo z nieba, niechwiejące się. Bo Boży porządek jest niechwiejący się. Więc przyjmijcie tą łaskę, że wy uczestniczycie w tym. Więc zobaczcie, że oni muszą na powrót zgodzić się z Bożym porządkiem, który Bóg ustanowił w ramach nowego przymierza, które jest oparte na kapłaństwie według porządku Melchisedeka. Dlatego ten wywód cały jest. Oni podstawowych rzeczy nie rozumieją ze sprawiedliwości. Ludzie często wierzący poprzestają na takiej, wiecie, powierzchownej Ewangelii. Oni wiedzą, chwała Bogu, alleluja, Jezus Zbawiciel. Ale kiedy przyjdzie do głębszej nauki, kiedy przychodzą doświadczenia i problemy w życiu, na które się opierają naprawdę na głębokim zrozumieniu słowa sprawiedliwości, oni się chwieją. Oni nie wie, to w końcu jak jest? To czy tak, czy tak? Zadają sobie pytania, czy te doświadczenia, skąd, co? Kiedy dopiero przychodzi problem. Bo dopóki wszystko jest okej, to jest okej. I to jest problem również adresatów, że oni się w tym pogubili, zobaczcie. Oni potrzebują na powrót przypominania, utwierdzenia ich w tym, co rzeczywiście jest wartościowe. Stąd to wszystko jest, czyli im to realnie grozi. To nie są ludzie nieodrodzeni. To są ludzie odrodzeni, którym grozi ruina duchowa. Przynajmniej tak to wynika z tekstu. Ja tu nie widzę innych grup. I to się nie odbywa w jednej chwili. Okej, zobaczcie teraz dalej. Dlaczego to jest tak ważne? Bo 25 werset stawia, z kim oni mają do czynienia, zobaczcie. Ten trawiącym, bo to wiecie, to słowo trawiący w polskim to ma różne znaczenia, tak? Żołądek trawi, tak? I ogień jest trawiący, ale te trawienie to o co chodzi w obu przypadkach?
Pochłania.
To przestaje, zmienia strukturę albo przestaje być tym, czym było. Jak ogień spali drzewo, to popiół zostaje. Tak? Jak żołądek strawi jedzenie, to z tego się robi...
Unicestwia.
Może nie tyle unicestwia, co po prostu zmienia postać. Trawi to, co było. Już to nie jest takie, jak było. Więc Bóg jest ogniem trawiącym. Czyli nie masz do czynienia z kimś, kto przymknie oko na grzech, ale masz do czynienia z kimś, kto jest sprawiedliwy i kto będzie egzekwował to, co postanowił. Więc nawet to trzeba im przypomnieć. Więc to jest, słuchajcie, wszystko bardzo ważne, że skupiając się na sprawach tutaj, będąc obciążeni doświadczeniami, popatrzcie, co się dzieje w ich życiu.
Grzech.
Zaczyna się pojawiać grzech. Zaczyna się pojawiać ponownie to, z czym wydawałoby się, że już oni sobie dali radę. Oni wracają po prostu do starego życia, do starych nawyków. Dlaczego? Bo zgubili z oczu nadzieję. Zgubili z oczu zrozumienie, głębsze zrozumienie sprawiedliwości. I to jest problem. A konsekwencją może być odpadnięcie od wiary. I to jest oś listu. A co jest jak gdyby źródłem tego? Przedłużające się doświadczenia, przedłużające się problemy w życiu i Pan ciągle nie przychodzi. Tak? Ja już chcę, żeby on dziś przyszedł. A jego nie ma dziś, jutro, pojutrze, a problemy są. To jest problem. Okej, okay, czyli jak gdyby tutaj rozumiemy, tak? To jasne to jest, tak? My to będziemy dokładniej omawiać. Na razie to jest, ja tak ogólnie to sygnalizuję, ale będziemy jeszcze raz precyzyjnie to omawiać, będziemy sięgać do fragmentów. Mam przynajmniej taką nadzieję, że to jeszcze dokładniej omówimy. Na razie ja tylko sygnalizuję temat. Okej? Okay? Czyli co, czytamy 13 rozdział? Dobrze, to czytamy 13 rozdział.
Ja przeczytam. Mm-hmm. Niech trwa braterska miłość. Nie zapominajcie o gościnności, gdyż przez nią niektórzy, nie wiedząc, aniołów gościli. Pamiętajcie o więźniach, jakbyście byli razem z nimi więzieni. O uciskanych, jako ci, którzy też jesteście w ciele. Małżeństwo jest godne czci u wszystkich i łoże nieskalane. Rozpustników zaś i cudzołożników osądzi Bóg. Wasze postępowanie niech będzie wolne od chciwości. Poprzestawajcie na tym, co macie. Sam bowiem powiedział, nie porzucę cię ani nie opuszczę. Śmiało więc możemy mówić, Pan jest moim pomocnikiem. Nie będę się lękał tego, co może mi uczynić człowiek. Pamiętajcie o swoich przywódcach, którzy głosili wam Słowo Boże i rozważając koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę. Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Nie dajcie się zwieść rozmaitym i obcym naukom. Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami, co nie przyniosły pożytku tym, którzy się nimi zajmowali. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa spożywać ci, którzy służą przybytkowi. Ciała bowiem tych zwierząt, których krew najwyższy kapłan wnosi do najświętszego miejsca za grzech, są spalane za obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud własną krwią, cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, biorąc na siebie Jego pohańbienie. Nie mamy tu bowiem miasta trwałego, lecz tego przyszłego szukamy. Przez Niego więc nieustannie składajmy Bogu ofiarę chwały. To jest owoc warg, które wyznają Jego imię. Nie zapominajcie też o dobroczynności i udzieleniu dóbr. Takie bowiem ofiary podobają się Bogu. Bądźcie posłuszni waszym przywódcom i bądźcie im ulegli, ponieważ oni czuwają nad waszymi duszami jako ci, którzy muszą zdać z tego sprawę. Niech to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, bo to nie byłoby dla was korzystne. Módlcie się za nas. Ufamy bowiem, że mamy czyste sumienie, gdyż chcemy we wszystkim dobrze postępować. A tym bardziej proszę was, abyście to czynili, abym jak najszybciej został wam przywrócony. A Bóg pokoju, który przez krew wiecznego przymierza wyprowadził spośród umarłych wielkiego pasterza owiec naszego Pana Jezusa, niech was uczyni doskonałymi w każdym dobrym uczynku, abyście spełniali Jego wolę, dokonując w was tego, co miłe w Jego oczach, przez Jezusa Chrystusa, któremu chwała na wieki wieków. Amen. A proszę was, bracia, przyjmijcie to słowo zachęty, bo krótki list do was napisałem. Wiedzcie, że brat Tymoteusz został uwolniony. Jeśli niedługo przybędzie, wraz z nim was zobaczę. Pozdrówcie wszystkich waszych przywódców i wszystkich świętych. Pozdrawiają was bracia, którzy są z Italii. Łaska niech będzie z wami wszystkimi. Amen.
Amen. Dobrze, to co? Po kolei. Autor, adresaci, słuchajcie, patrzymy, co jest o nich. Na początku co jest?
Autor zaleca trwała braterska miłość.
Czyli muszą pamiętać o czymś. Muszą pamiętać o miłości braterskiej, o gościnności i o więźniach. Tak, czyli pamiętacie, co wcześniej było? Dążcie do pokoju, do jedności. Czyli te relacje mają wrócić do właściwych, żeby pamiętać o sobie. Bo oczywiście takie zalecenia we wszystkich listach się pojawiają i niekoniecznie muszą być powodem, ich powodem musi być to, że ktoś się pogubił. No ale w tym liście, jak wam się wydaje, to jest takie zalecenie, bo to dla nich jest oczywiste?
Nie.
Właśnie wydaje mi się, że w tym liście to nie do końca jest już dla nich takie oczywiste. I te problemy i jakieś takie niesnaski między nimi już są i teraz oni muszą od nowa się, jak to mówimy, ogarnąć. Więc muszą pamiętać o tym wszystkim, o miłości braterskiej, pamiętać o gościnności, pamiętać o więźniach.
Chyba bo przecież mają problem z myśleniem o innych po prostu.
Tak, gdzieś tam się mogło wedrzeć w ich życie samolubstwo zwyczajne. Nawet zobaczcie, jest, żeby pamiętali o małżeńskiej wierności, o właściwym życiu w rodzinie. Więc te, jak gdyby, ich problemy...
Piątym, chciwość.
Tak, zobaczcie, że ich problemy przekładają się na generalnie na wszystkie dziedziny życia.
To nie, że w jednej dziedzinie jest tam kilka.
Nie, po prostu dotyka wszystkich dziedzin życia. Jak człowiek popada upada w wierze, to się sypie całe życie. To nie jest tak, że on upada w wierze, ale dalej pobożnie żyje. Właśnie nie. Problem polega na tym, że to upada. Mhm. Wtedy napomnienie nie pasuje, wtedy zwrócenie uwagi jest niewłaściwe, więc co się robi? Nie przyjdę. Po co mi ma ktoś głowę suszyć? Rozumiecie? To jest problem, który tam był. To jest problem, który tam był. On nie jest, to nie pojawił się problem dzisiaj. On jest od początku. Więc mają pamiętać o pobożnym życiu. We wszystkich dziedzinach zobaczcie, że tu się zaczyna jakiś problem u nich dziać. Dalej zobaczcie. 7 werset.
Pamiętać o przywódcach. Mhm.
No i zobaczcie, jaki tu jest problem u nich. Bo my to będziemy omawiać, ale ja bym chciał zasygnalizować ten problem, bo o co chodzi tutaj w ogóle? Mają pamiętać o wodzach, którzy im głosili Słowo Boże i naśladować ich patrząc na koniec ich życia.
Żeby trwali w wierze.
Tak. Oni mają problem z wytrwaniem w wierze. Więc godny naśladowania jest ten, kto wytrwał w wierze.
Tak jak ta chmura światła.
Więc ci...
Tak, jak w 11 rozdziale. Tak. Oni wytrwali do końca.
Zobaczcie, dlaczego są pokazane przykłady tych, którzy do końca wytrwali w wierze. Bo to jest przeciwny biegun do ich postawy. Wy chcecie odejść od wiary, to wy patrzcie na tych, którzy skończyli w wierze. Wy naśladujcie wodzów waszych, tych, którzy skończyli w wierze życie. Czyli to jest taki biegun przeciwny do ich postawy, stąd te przykłady.
Wiąże z tym, żeby patrzeć na to, co jest niewidzialne jeszcze, a nie na to, co
cały czas, widzialne już. Cały czas. Bo można sobie zadać pytanie. I co oni z tego mają, że oni umarli w wierze? A rozdział 11, tak jak tutaj mamy ponumerowane, mówi, że bardzo dużo. Bo oni umarli w wierze i są sprawiedliwi. I czekają na zmartwychwstanie ze względu na was. Oni musieli czekać na zmartwychwstanie, będziemy to mówili, dlatego że musiał się pojawić Chrystus, bo on jest pierworodnym z umarłych. Nikt nie mógł przed nim zmartwychwstać. Więc co z tego, że oni byli sprawiedliwi? Ale musiał przyjść Chrystus, bo to działa na wszystkich. Bo on jest pierworodny, on jest pierwszym plonem zmartwychwstania. Więc oni czekali na was, ale oni mają wszystko. Oni dziedziczą obietnice Boże. Dlaczego? Bo w wierze umarli. I dlatego na nich patrzcie. Więc są zagrożeni, zobaczcie, cały czas. Zobaczcie werset 9, 13 rozdziału. Inaczej może. 8, 9. Popatrzcie.
Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam i na wieki.
Tak.
Nie dajcie się,
dalej.
Nie dajcie się zwieść rozmaitym i obcym naukom.
No.
Dobrze jest bowiem umacniać serce łaską, a nie pokarmami.
Mhm. Czyli czym są zagrożeni? Czym są zagrożeni? Zagrożeniem obcą nauką. Będziemy ją sobie definiować.
Łaską.
Dokładnie. Natomiast Chrystus wczoraj, dziś ten sam i na wieki. Czyli są zagrożeni fałszywymi naukami. Tak? Które z czym się wiążą? Z pokarmami, a nie łaską. Tak? Kontekst listu wskazuje, że gdzie oni chcieli wrócić?
Do świątyni. Tutaj, tej.
Do składania ofiar.
W kontekście nowego przymierza powrót do starego, ta nauka o powrocie do starego, że ono jest lepsze i ono jest docelowe, jest czym nazwane tutaj? Fałszywą nauką. Bo nigdy tak Słowo Boże nie mówiło. Tylko wszędzie zapowiadało, że przyjdą dni, że zawrę z Izraelem nowe przymierze. Nie takie. Czyli nauka, że to jest docelowe, jest fałszywa. I kto się na niej opiera, marnie skończy. Bo krew zwierząt nie może oczyścić z grzechu. Raz na zawsze. Więc są zagrożeni powrotem do ziemskiej świątyni, do ofiar ze zwierząt, jako do przymierza, do nauki, do formy życia, która ma prowadzić do docelowej świętości i spotkania z Bogiem. To jest fałszywa nauka. Bo nie na pokarmach się ona opiera, a na łasce. Czyli są zagrożeni powrotem do świątyni widzialnej, do ofiar ze zwierząt, do kapłaństwa Arona, do pośrednictwa ich, do tego wszystkiego. Są zagrożeni. I zobaczcie werset 10. Dziesiąty, jedenasty, dwunasty, zobaczcie. Trzynasty. Przeczytajmy ten fragment. Nie musimy chodzić za obcymi naukami. Mamy ołtarz, z którego nie mają prawa jeść ci, którzy przybytkowi służą.
Ciała bowiem tych zwierząt, których krew najwyższy kapłan wnosi do najświętszego miejsca za grzech, są spalane za obozem. Dlatego i Jezus, aby uświęcić lud, własną krwią cierpiał poza bramą. Wyjdźmy więc do Niego poza obóz, biorąc na siebie Jego pohańbienie.
Mamy ze sobą dzień przebłagania, studium. Mam nadzieję, że coś już wam się tutaj kojarzy. Co się działo z ofiarą składaną za grzech? Gdzie była spalana? Poza obozem. I była spalana poza obozem. Ten, kto wracał, to co musiał? Umyć się. Przebrać się. I dopiero wejść do obozu. To nie była chwalebna służba. Bo to, co chwalebne, leżało na ołtarzu. A reszta musiała być spalona. Więc tu też jest pewien obraz. Że my mamy ołtarz. I my mamy ofiarę. Więc nie wracajcie do czegoś innego. Bo my mamy ołtarz. My mamy naszą ofiarę za grzech, której też nie jemy. W ten sposób, że możemy ucztować przy niej. To nie jest uczta. My mamy pohańbienie znosić razem z tą ofiarą. Czyli my służymy temu nowemu przybytkowi, a nie staremu. I to jest bardzo ważne, że oni muszą zobaczyć, że tamto to jest pewien obraz tylko, a nie sam temat rzeczy. A oni mają tu temat rzeczy. I to był problem, którego oni nie mogli zrozumieć. I dlatego apostoł Paweł tu również kładzie na to nacisk. Mają wspanialszą ofiarę złożoną za grzechy niż te ofiary ze zwierząt. Czyje pohańbienie mają znosić wychodząc za obóz? Wyszedłszy za obóz?
Pohańbienie Jezusa.
Pohańbienie Jezusa. Czyli prześladowania, problemy.
Odrzucenie przez swoich.
Odrzucenie przez swoich, to co to jest? To jest takie właśnie obrazowe wyjście za obóz. Więc nie uciekajcie od tego, nie trwajcie. Patrzcie na Jezusa. On do końca wycierpiał krzyż.
Sprawiedliwy za
rozumiecie? Cały czas jest ostrzeżenie przed odrzuceniem wiary. Cały czas. I ktoś by powiedział, no dobrze, ale to nie jest odejście do bożków. No właśnie, nie tylko poganie byli zagrożeni. Żydzi też. Każda nauka, która mówiła, żeby odejść od Chrystusa, była fałszywą nauką i była zagrożeniem. Nieważne w jakiej formie. Nieważne w jakiej formie, zobaczcie. Czytaliśmy listy, kiedy co? Tesaloniczanie odwrócili się od bałwanów. Tak? Czytaliśmy list do Galacjan, gdzie chcieli pogodzić prawo z łaską. Czytaliśmy Koryntian, gdzie chcieli wrócić do fałszywych nauk, tak? Różne sytuacje się zdarzały. Natomiast tu mamy sytuację, kiedy powrót do świątyni ziemskiej, odchodząc od Chrystusa, jest odejściem od wiary. To nie jest pozostanie w wierze, to jest odejście od wiary. I to jest zagrożenie, słuchajcie. Wydawać by się mogło Żydzi, tak? Oni nie odchodzą do bożków pogańskich. Oni odchodzą od Chrystusa. Od wcielonego Boga, który przyszedł i wypełnił wszystko, co było zapisane u proroków. A odchodzą do czegoś, co jak Paweł w innym miejscu pisze, było pedagogiem. Nie? Miał pewien czas. No, nauczyciel jest na pewien czas. On nauczy i wszystko w temacie. Więc są zagrożeni, słuchajcie, że to jest poważne zagrożenie dla nich. Mają wspanialszą złożoną ofiarę za grzechy. Nie potrzebują już ofiar ze zwierząt. Nie potrzebują już pośredników zalona. Nie potrzebują już omywania się fizycznego, czystości fizycznej, bo mają czystość duchową. I to mają zachować. Tak? Oczywiście czystość cielesna, tak, ktoś powie, no to co tam, Paweł, co on pisze w tym liście do Koryntian? Okej, ja nie mówię o tym. Czystość cielesna tu jest też napisana, łoże nieskalane, tak? Ale nie w tym wymiarze, w którym było to w prawie mojżeszowym opisane. Nie w tym wymiarze. Dotknięcie trupa nie powodowało, że musiał się wykąpać taki uczeń Jezusa. Daję taki jeden z przykładów, tak? Ale też musimy zobaczyć, że wiele rzeczy ma wymiar ponadczasowy, że pewne rzeczy się powtarzają i mają wspanialszą ofiarę. I teraz zobaczcie 14 werset. Znowu jest uderzenie w to, co jest dla nich jak gdyby problemem.
Nie mamy tu miasta trwałego, lecz tego przyszłego szukamy.
Co jest ich celem? Czego Żydzi nie dopuszczali w ogóle do myśli? Że drugi raz Jerozolima przestanie istnieć. Że wszystko runie. Raz, ale już drugi raz nie ma szans. To jest miasto, które nie będzie zniszczone. Bóg się o to zatroszczy. Zostało.
I Bóg to zapowiedział.
I Bóg to zapowiedział. Więc mówi, nie macie tu miasta trwałego, ale tego nowego. Przypomina to, co mówił Abrahamie, Izaaku, Jakubie wcześniej, w 11 rozdziale. Oni tu byli pielgrzymami, ale oni widzieli lepsze miasto. Mieli to pokazane przez Boga. Więc macie wspanialsze. Czyli znowu, zostawcie to, co widzialne. Pamiętajcie o tym, co niewidzialne. Jak poważny był to problem, skoro to się ciągle powtarza, jak refren. Cały czas, co kilka fragmentów refren. Pamiętajcie. Nie? Da się to zauważyć, prawda? Teraz jak się tak rozpatruje ten list.
Tracili cel.
Mają szukać tego przyszłego. Ich celem jest nowa Jerozolima, a nie ziemska. I teraz zobaczcie dalej. Jak mają czcić Boga? No, kto oni chcieli pójść co? Jak oddać Bogu cześć? No, w świątyni, tak? Pójść tam. A Słowo Boże co mówi Paweł? Mówi w 15 wersecie.
By przez Chrystusa oddawać cześć Bogu.
Tak, przez Chrystusa oddawajcie cześć Bogu. Chcecie oddać cześć Bogu? To nie zapominajcie o Chrystusie, nie odtrącajcie Go. Bo przez Niego możecie oddawać cześć Bogu tylko. I co jest tą ofiarą?
Owoc warg, które wyznają Jego imię.
Owoc warg, które wyznają Jego imię. Pamiętacie taki fragment z Rzymian? Który o tym mówi? Jeżeli ustami swymi wyznasz, że Jezus jest Panem i uwierzysz w sercu, że Bóg zbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Ty masz wyznać, że Jezus jest Panem. A jeżeli go odrzucisz, to kogo wyznasz? Jakiego Boga wyznasz, skoro to jest ten twój Bóg? Kogo wyznasz? Do kogo przyjdziesz, jak go odrzucisz? Więc to jest ostrzeżenie, słuchajcie. Oni mają problem już z tym. Więc muszą zobaczyć, że nie ma innej możliwości oddawania Bogu chwały, jak wyznać, że Jezus jest Panem, że On jest tym moim kapłanem, że w Nim jest zbawienie. Choć Go nie widzę, to na Niego czekam. Tak przynajmniej ja rozumiem te ostrzeżenia, bo dla mnie te słowa nie są takie przypadkowe. Wiecie, że ktoś tu poezję jakąś uprawia. Ktoś powołuje się na malownicze przykłady z Biblii. Nie, one są bardzo celowo użyte, moim zdaniem. One mają dać do myślenia adresatom. I zobaczcie werset 16.
Nie zapominać o dobroczynności, udzielaniu dóbr, bo takie ofiary podobają się Bogu.
Tak. Bądźcie dla siebie pomocni. Wspierajcie się nawzajem. Dalej, zobaczcie co, 17 werset. Z czym mają problem?
Posłuszeństwo.
No właśnie. Widzicie, bo to też tak mówimy, tak? Że wszyscy tacy nie byli pod sztampę. Nigdzie tak nie było. Natomiast generalnie był poważny problem, ale co się działo? Była im zwracana uwaga, czy nie? Była im zwracana uwaga. Nie tylko ten jeden list. Ten jeden list się zachował jako taki kamień milowy. Natomiast zauważcie, że była im zwracana uwaga. Co mamy w 17 wersecie? Bądźcie posłuszni wodzom waszym. Jakim wodzom? Żyjącym czy nieżyjącym?
Żyjącym.
Co to znaczy bądźcie posłuszni? Czyli co? No nie są. No nie są. To ci wodzowie dobrze mówią czy źle?
Dobrze mówią.
A Paweł mówi, bądźcie im posłuszni, bo inaczej co? Nie będzie to dla was z pożytkiem. Widzicie, bo to jest problem grzechu. Jeżeli ktoś popada w grzech i zostanie napomniany, to co? Racie, kochany, jak ja ci dziękuję. Nie ma takiego czegoś. Jest zajeżenie się. Jest zajeżenie się. I jeszcze dobrze, jak ktoś przemyśli i przyzna rację. To jest skutek grzechu. Robercika dzisiaj nie ma. On mówi, Darek, ty jak pamiętam zawsze mówi, napominaj mnie jak coś. Ja mówię, jak ty już wpadniesz w problem, to już nie będziesz szukał napomnienia. To dopóki ty tak mówisz, to znaczy, że z tobą wszystko w porządku. Dopóki ty mi mówisz, napominaj, jak będzie coś ze mną źle. To znaczy, że ty jesteś teraz w porządku, bo już byś nie chciał napomnienia, gdyby z tobą coś było nie w porządku. Bo człowiek od razu wtedy już jest najeżony na nie. Robert mówi, podtrzymuje te słowa. No i ja podtrzymuję to, co powiedziałem. Tak? Czyli co? Była im zwracana uwaga, zauważcie, ale przejawia się to również w tym, że trzeba się chcieć podporządkować temu. Przyznać rację, że ktoś dobrze radzi. To jest problem adresatów. Że mają być posłuszni przewodnikom. W bo mają wszystko, co jest potrzebne, tylko muszą się temu podporządkować.
Mają to czynić z radością.
Mają to czynić z radością. Z radością to mają nauczyciele robić to z radością. Będziemy to sobie omawiać. Wiecie, jak ktoś się nie podporządkowuje i widać, że grzeszy i nie reaguje, to radości nie ma dla tego, który napomina i naucza. To nie jest dla niego powód do radości. Ale będziemy mówić, bo to są naczynia połączone.
O tym tak. Mówić, to na pewno powiemy też o przegięciach w drugą stronę, tak? O czym wiemy,
tak,
bo
będziemy
wielu
mówić...
przywódców, którzy sami nie są posłuszni słowu, posługują się tym wersetem po to, żeby wymóc jak gdyby posłuszeństwo wobec siebie, ale wobec tego, wobec swoich fałszywych nauk i fałszywego postępowania, tak? Także to nie tędy droga. Tu Biblia mówi jasno to miejsce o takich, którzy są posłuszni i którzy właściwie przewodzą, tak? To wtedy takich należy słuchać, tak? I żeby wszystko było w porządku. O takich tutaj jest mowa.
Dalej zobaczcie, co mamy.
Modlić się za autora.
Czyli dalej widzimy, że mają pamiętać o tych, którzy im to piszą. Czyli widzicie, to jest słowo zachęty, tak jak to Paweł pisze, ale widzicie, jaka to jest zachęta. To nie jest taka zachęta, która jest gładzeniem po głowie, mimo że jest źle. To jest zachęta, która stawia ich twarzą w twarz z prawdą o nich samych. Prawdziwa zachęta, która ma zmobilizować. Czyli mają pamiętać również o tych, którzy do nich te słowa kierują. Dalej co? Zobaczcie. O czym pamiętać? 21 werset. Co jest u nich znowu, że trzeba im to przypomnieć? Nie mają co wołać do Boga, jeżeli pójdą do tamtej świątyni. Bóg ich wesprze i uczyni ich doskonałymi, ale jak?
Przez Chrystusa.
Trwacie w Chrystusie, Bóg was przeprowadzi. To, co wielokrotnie powtarzamy. Jeżeli odrzucasz Chrystusa, to Bóg cię nie będzie do niczego prowadził, bo ty odrzuciłeś źródło prowadzenia. Więc Bóg może... ale w Chrystusie Jezusie. Czyli cały czas mają uznać znowu Chrystusa za jedyny, żaden inny, tylko ten rodzaj, źródło zbawienia. Tylko Chrystus, tylko Jego kapłaństwo, tylko Jego ofiara, żadne inne. Bo tylko w Chrystusie Bóg ich przeprowadzi. Czyli patrzcie, odejście do innej nauki wiązało się z odrzuceniem Chrystusa w taki sposób, w jaki mówiła Ewangelia. Ktoś mówi, ja nie odrzucam Chrystusa. No to popatrzmy, co Biblia mówi o odrzuceniu Chrystusa. Patrzymy do listu do Galacjan. Tu nie chodzi o całkowite. Chodzi o to, że ty coś z tym mieszasz. Nie ten Jezus, nie ten Chrystus. Jakiś inny. A to nauka jakaś inna o tym Chrystusie. Już jesteśmy w domu. Że to musi być zgodne ze Słowem Bożym. Czyli oni z tym, zobaczcie, też mają problem. 22 werset, zobaczcie, co mówię.
Przyjmijcie to słowo zachęty, bo krótki list to was napisałem.
Przyjmijcie to słowo zachęty. Przyjmijcie to słowo zachęty. Przemyślcie to. Zastanówcie się. Wybór należy do kogo? Do nich. List niczego nie zmieni, jeśli oni go nie przyjmą. Czyli decyzja tutaj leży po stronie wierzącego. Co on chce z tym zrobić? Czy przyjmie, czy nie? Czyli potrzebne jest im słowo napomnienia, przypomnienia, zachęty. Gdyby wszystko z nimi było ok, to po co im to mówić? Co jeszcze wiedzą? Zobaczcie, 23 werset. Co możemy o tej, z tej informacji wywnioskować? O Tymoteuszu. Co o adresatach?
Znali Tymoteusza.
No, pewnie. Pewnie, moim zdaniem tak. Skoro jest wymieniony imiennie, to po pierwsze, wiedzieli, że był w więzieniu. A teraz wiedzą, bo znają go, że wyszedł z więzienia. I co więcej? Wybiera się do nich z Tymoteuszem. Czyli znają Tymoteusza, mogą spodziewać się wizyty Pawła i Tymoteusza. Wiedzą, co jeszcze, 24. Skąd przybędą? Że z Italii przybędą. Tak? Okej. A co autorze możemy powiedzieć tutaj, zobaczcie? W skrócie już. Współpracuje z Tymoteuszem. Wie o zagrożeniu, zna powagę zagrożenia.
Ma czyste sumienie z 18 wersetu.
Tak. Ma czyste sumienie.
Przede wszystkim dobrze postępował.
Tak. Chce jak najszybciej do nich wrócić, czyli już u nich był. Czyli absolutnie nie ma mowy, że to są nieodrodzeni ludzie, tylko to są wierzący, do których Paweł chce wrócić, bo on często odwiedzał zbory. Żeby zobaczyć, jak się mają. To w Dziejach Apostolskich mamy opisane. Więc tu odpada w ogóle. Tu trzeba naprawdę chcieć pociąć, poszatkować ten list, żeby sobie powybierać miejsca, w których moim zdaniem jest do niewierzących, moim zdaniem do pozornie wierzących. Tu nie ma takiego podziału w ogóle. Można go oczywiście stworzyć. To wszystko można zrobić, wiecie. No. Jak ja to mówię, no naprawdę, można wszystko zrobić. Nawet z książką taką świecką zupełnie, nie z Biblią. Można wziąć jakąkolwiek powieść i zrobić z nią coś, czego ta powieść w ogóle nie mówi. Sam widziałem takie przypadki. Włożyć w usta autora coś, czego on nie powiedział. To nie trzeba tutaj. Tym bardziej w Biblii też można włożyć się, co się chce. Ale tekst mówi to, co mówi. Więc autor życzy adresatom dobrze. Chce, żeby wytrwali w wierze, żeby nie odpadli. I to jest jego motywacją. Czyli słuchajcie, zróbmy podsumowanie sobie. Autor jest osobą, która trwa w wierze, czy nie? Trwa w wierze, tak? Zna zagrożenia. Mówimy o Pawle, że to nie pierwszy raz. Paweł zna zagrożenia, wie o tym. Jaką ma troskę? Żeby ci, do których pisze, wrócili na drogę wiary, wrócili do właściwej postawy przed Bogiem. I mieli przed oczami, tak w przenośni mówimy, Jezusa Chrystusa, tak? Żeby pamiętali o tym, co zrobił, żeby ich, jak gdyby, myślą była Ewangelia i wszystkie obietnice z nią związane. Nie to, co widzialne. A adresaci? Z czym mają problem?
Cierpliwością.
Z cierpliwością w doświadczeniach, tak? To jest związane z odrzuceniem wiary w Jezusa Chrystusa. Z czym jeszcze?
Grzechem.
Z grzechem. W różnych dziedzinach życia, z nieposłuszeństwem wobec tych, którzy zwracają uwagę, tak? A konsekwencje takiego czegoś jakie są? Sąd. Sąd i żarownia. A żeby tak się nie stało, potrzebują napomnienia, ostrzeżenia, wskazania na właściwe przypomnienia tego, co im umknęło. Czyli od podstaw zaczynamy. Takich podstaw nauki o sprawiedliwości, jak czytamy, tak? Czyli kim jest Chrystus, co zrobił, jaka jest różnica między nim a obrazem tego wszystkiego tylko, cieniem, jak to jest tam powiedziane. Jest potrzebne zestawienie całego systemu prawnego przymierza z Synaju i zestawienie go z całym systemem prawnym nowego przymierza w Chrystusie. Pokazanie różnic i poziomu, kalibru tego wszystkiego. I to jest, zobaczcie, cała treść tego listu. Na tym się to opiera. Czyli całe te rozważanie, całe te porównania, tłumaczenia mają jak gdyby swój cel, ten oś taką, tak? Żeby wskazać, że to, co jest niewidzialne, jest większe od tego, co widzialne. Że konsekwencje powrotu do starego są tragiczne w skutkach. Że nie ma drogi powrotu. Bezkarnie. Czy list ostrzega przed realnym zagrożeniem, czy przed zagrożeniem, które jest tylko hipotetyczne? Dotyczy ono wierzących czy niewierzących?
Wierzących.
Ok. Na razie możemy się zastanawiać, jak nasza wiara wygląda. Jak nasze zrozumienie tych rzeczy wygląda. Czy potrzebujemy przypominania, czy nie. Czy jest coś w naszym życiu, co nas przeszkadza, co nam trochę miesza relacje z Bogiem, czy nie. Każdy ma materiał do przemyślenia. I jak Bóg pozwoli, to za tydzień będziemy mieli lekcję z pierwszego rozdziału. Będziemy sobie omawiać osobę Jezusa Chrystusa. Może inaczej. Będziemy sobie omawiać osobę Syna Bożego. Więc czytajcie pierwszy rozdział. Jeżeli ktoś ma sobie pytania do tego rozdziału, czy jakieś rzeczy, które się zastanawia, co mogą oznaczać, a co nie, tak? Nie jest pewny czegoś, to warto sobie robić notatki, te pytania zapisać na karteczkę, bo papier dłużej wytrzyma i będziemy to omawiać, a jeśli po tym studium będą jakieś pytania jeszcze, bo czegoś nie omówię albo coś niejasno, to będzie można wtedy ewentualnie na tej lekcji albo na następnej, jeżeli byście chcieli domówić te kwestie, tak? Ale mówię, związane z pierwszym rozdziałem. Jeśli coś jest wyjaśnione w 5 czy 10, to ja tego omawiał nie będę. Tak? Czyli jak gdyby patrzycie na pierwszy rozdział, ale też nie zapominacie, bo ja to pamiętam takie, a już anegdotycznie to mówię, jako anegdotę z moich starych czasów, kiedy jeszcze byłem badaczem. To była taka sytuacja, kiedy jedna z osoba prowadząca, było tak zwane badanie Pisma Świętego i były przeczytane trzy wersety i tam, no, pytania są zadawane, a ja w pewnym momencie, już nie pamiętam, czy to ja, czy nie, chyba ja nawet, mówię, ale przecież to jest 4 wersety dalej, wyjaśnione. Bracie, proszę nie przeszkadzać, my na razie te 3, a do tamtych potem dojdziemy. Rozumiecie? To już jako anegdotę mówię, że ktoś skupia się na 3, opowiadają niestworzone historie, ale nikt nie zacytuje tych 3 wersetów, 4 wersety dalej, które tłumaczą i wszystko jest jasne i można przejść dalej. Nie, dlatego że to nie pozwala tutaj rozwinąć skrzydeł abstrakcyjnemu myśleniu. Ale to jak gdyby tutaj, tak ja już anegdotę taką opowiadam, bo byłem jej faktem i dzisiaj wspominam to z takim trochę uśmieszkiem, ale to też no takie smutne, powiem szczerze, takie żałosne jest. Bo to pokazuje też, jak można podchodzić do Słowa Bożego. Natomiast jak wy patrzycie na to, to pamiętajcie o kontekście cały czas. Cały czas rozważając ten list, zastanawiając się nad nim, pamiętajcie o kontekście. Dlaczego to jest napisane? I ku czemu, w jakim celu jest to napisane Więc też rozważanie musi być z tym spójne. Mhm. Czyli jeżeli ja czegoś nie rozumiem, to czy pamiętanie o osi listu pomoże mi zrozumieć tą kwestię, której nie rozumiem? Że pod tym kątem może ją trzeba rozważyć. Rozumiecie? Ona ukierunkowuje jak gdyby tok myślenia we fragmentach, które są trudne. Bo w tym liście jest kilka trudnych fragmentów. Okej? Okay? Tak mam nadzieję, że tak jasno się wyrażam też, ale chciałbym, żeby tym razem ten list był jeszcze dokładniej przestudiowany niż poprzednim razem. Też większą mamy już znajomość Słowa Bożego, więc myślę, że to będzie, że Bóg to pobłogosławi, że uda się coś takiego zrobić.
Ja myślę, że kilkanaście.
Co?
Trudnych fragmentów, nie kilka.
No, okej, okay, dobra. Słuchajcie, na dziś koniec. Pomodlimy się.